druga niedziela w okresie Wielkiej Nocy to inaczej niedziela biała, dlatego że katechumeni chodzili ubrani na biało, ale to też niedziela Bożego Miłosierdzia. To nie jest o tym, co Bóg robi względem nas. Najczęściej miłosierdzie Boże nam się kojarzy ze mną, takim, że ktoś mnie przyjmuje takiego, jakim jestem. Tylko niedziela Miłosierdzia Bożego to jest niedziela nowego imienia Boga. Na tyle, na ile słyszymy, że jest to imię Boga, w którego wierzę, na tyle doświadczam Bożego Miłosierdzia. To nie jest o tym, co Bóg robi, bo On to robi zawsze. Tylko jakim On jest. Na ile pozwalam sobie zobaczyć, że On takim Bogiem jest. Jeśli On jest takim Bogiem, miłosierdzie staje się częścią też mojego własnego życia. Mamy przepiękne czytania w Niedzielę Miłosierdzia. W czasie całego okresu Wielkiego Postu pierwsze czytanie będzie z Dziejów Apostolskich. Czyli będziemy przyglądali się historii Kościoła w Jerozolimie oraz misji Piotra. Potem będą Dzieje Apostolskie, skupiały się już na działalności Pawła, ale cały ten czas jest nam poświęcony, żebyśmy przyglądali się historii Kościoła w Jerozolimie. No pierwszego Kościoła. Jak oni żyli, z czym się mierzyli, co było dla nich łatwe, trudne. Chyba to wybrzmiało mniej lub bardziej, ale znaczy inaczej, może powiem jeszcze inaczej. Dzisiejszy fragment, który jest ładny i piękny i pokazuje nam, że uczniów zbiera lęk, omija jeden fragment. Myślę, że z tego powodu, że trudno nam byłoby go posłuchać. To jest fragment, który jest dosłownie przed tym fragmentem o Ananiaszu i Safirze. Tylko bez tego kontekstu trudno nam zrozumieć, dlaczego uczniowie bali się, inni się bali nich, a jednocześnie rosła ich liczba. Wszyscy się bali, nikt nie chciał do nich się zbliżać, a jednocześnie stawało się coraz więcej uczniów. No to najpierw ten wątek o Ananiaszu i Safirze. Pierwsi chrześcijanie słynęli z tego, że oddawali swoje majątki dla wspólnoty nowego kościoła. No i było takie małżeństwo, Safira i Ananiasz, którzy sprzedali swój majątek i część pieniędzy zostawili dla siebie. I jak Ananiasz przyszedł i przyniósł te pieniądze, które chciał przekazać, no Piotr pyta, czy aby na pewno wszystko? I on mówi, tak, to wszystko. Bum, i padł martwy. Za jakiś czas przyszła jego żona, nie wiedząc, gdzie jest mąż. Piotr ją pyta, Safiro, to było wszystko? Tak, to było wszystko. Ponieważ nie zaufałaś Duchowi Świętemu, tak jak twój mąż, tak samo jak on skończysz. Łubudu, padła martwa. Obydwoje od razu pochowali. No, fatalny fragment do przeczytania, bo zobaczcie, i o pieniądzach, i o tym, że jak ktoś nie dał, to go od razu zmiotło. Uwaga, dzisiaj będziemy zbierać na dach. To jest czysty przypadek, że takie czytanie dzisiaj mamy. Ale warto w tym kontekście jakby nie pominąć tego faktu. I mamy dzisiejsze czytanie. Może zrozummy ten kontekst. Dlaczego oni padli? Bo nie zaufali sensowi. To nie jest opowieść, co się z nimi stało, żeśmy się dobrze rozumieli. I o tym, że apostołowie mieli taką moc. Tylko ludzie się bali wtedy przyłączyć do nich, bo to zmieniało sens ich życia. To było tak świeże, tak nowe. Takie, że nagle jak to, ja sobie nie poradzę. Jak nagle będę w innym miejscu, w inny sposób funkcjonował. To jest niemożliwe. Tego się bali. Ale Pan radził sobie z lękiem wszystkich, którzy byli zapatrzeni w uczniów. To jest opowieść o lęku, w którym nigdy w życiu nie chodzi o to, żeby z nim walczyć. Najczęściej jak jest ślub i się spotykamy przed sakramentem małżeństwa w zakrystii, tam młodzi podpisują dokumenty, zawsze się śmiejemy, bo tak są bardzo spięci. To zawsze ktoś tam mówi, że się tak stresuje i boi, żeby ojciec wszystko mówił, co robić, kiedy, bo tak siedzimy na środku i tutaj ma się taki stupor, takie widzenie tunelowe, że nigdy nie wiadomo, co robić i co odpowiadać. Mówię, spokojnie, proszę bać się spokojnie, ja będę wszystko mówił. Zobaczcie, my często w życiu chcielibyśmy się nie bać, bo nam się wydaje, że gdybyśmy się nie bali, to byłoby właściwiej. Ja nie wiem, czy lepiej. Właściwiej? Przecież lęk jest częścią życia. Nie chodzi o to, żeby się nie bać, bo często on sprawia, że nie stajemy się brawurowi. Tylko mamy się nauczyć bać. W jaki sposób uczymy się bać? Przypomnijcie sobie, bo wszyscy tego doświadczyliśmy jako dzieci. Ja mieszkałem, nas było troje, znaczy ja miałem jeszcze dwóch braci. Mieszkanie było trzypokojowe, była sypialnia rodziców, no i my mieliśmy jeden pokój. To było trudne. No ale ta sypialnia rodziców to był tak zwany ostatni pokój. Nie wiem, jak u was się nazywało. Był duży pokój, mały pokój, w którym mieszkaliśmy i sypialnia, czyli ostatni pokój. Każdy pokój miał swoją nazwę. Tam było ciemno. Tam były zasłony. Nie wiem, po co rodzicom zasłony w sypialni i nie chcę w to wnikać. Co tam, do czego potrzebowali tych zasłon? Ale tam były na pewno zasłony i za zasłonem była lodża, bo to nie był balkon. I oni często wieczorem zasłaniali, no zasłony. Światło świeciło, nie wiem, z ulicy. Tak jak byłem dzieckiem, jak prosili, żeby coś przynieść z sypialni, bo tam zostawili, to ja w życiu nie byłem w stanie tam pójść. Bo tam za tą zasłoną ktoś stał. Gdzie ona się ruszała, jak się drzwi otwierały. Nie mieliście tak? Jestem przekonany, że każdy z nas miał podobne wspomnienie z dzieciństwa, że się bał. Bo jak nawet o tym teraz mówię, to pewnie niektórzy z nas kręci się nam film w głowie, swoje, nasze własne wspomnienie dokładnie takiego podobnego wydarzenia. Bo to jest tak świeże i żywe. W jaki sposób wtedy rodzice ze mną zrobili coś? Nie mówili, idź, nie bój się. No bo dziecku nie da się powiedzieć, nie bój się. Tylko wziął mnie tata za rękę, wziął kijek, jaki miał kijek, gdzie odmiotły, czy od czego, to nie pamiętam, i weszliśmy do tego pokoju. Otworzył drzwi, mówi, teraz zapalę lampę. Bum, zapalił lampę. Ja się wystraszyłem. Ja mówię, gdzie tam najbardziej straszy? Ja mówię, tam. No to podeszliśmy, on wziął tym kijkiem, tak poruszał. Mówi, jest tam coś? Ja mówię, nie. Zajrzymy tam? Mówię, nie, to choć razem zajrzymy. No dobra, to zajrzeliśmy. Nic tam nie było. Myślicie, że przestałem się bać? Nie, nie przestałem się bać. Tak samo jak dzisiaj, nie przestaję się bać. Tylko nauczyłem się bać. Że można się bać i że to jest w porządku. Że do doświadczenia życia lęk jest nam w jakimś sensie potrzebny, a my się go po prostu uczymy. Przeżywać go razem z kimś. Wtedy z rodzicami. Pytanie do mnie i do każdej, każdego z nas, z kim dzisiaj przeżywam swój lęk? Bo zobaczcie, najtrudniejszą rzeczą w lęku jest doświadczenie samotności i osamotnienia. Dlatego staje się to traumą, mówiąc już tak terapeutycznie. Nam nie potrzeba niebania się. Nam potrzeba kogoś, kto ze mną przejdzie przez doświadczenie lęku i pokaże mi, że lęk mnie nie zabija. No tym jest pierwsze pytanie, czytanie. A kiedy słyszymy o tym, że cień Piotra leczył i uzdrawiał, to nie jest opowieść o magii, jaką wierzyli pierwsi chrześcijanie i my się zastanawiamy, dlaczego my dzisiaj takiej wiary nie mamy. Tylko to jest opis tego, jak pierwsi chrześcijanie pragnęli być ludźmi, którzy doświadczają mocy Boga w swoim życiu. Tak bardzo chcę wierzyć w moc Boga, że pragnę, żeby cień mnie uzdrawiał. Osoby, która ze mną jest, osoby, która ze mną wchodzi. Takiej mocy Boga pragnę w swoim życiu, że nawet jak kogoś nie będzie, a ja doświadczę lęku, to sobie poradzę. Takiej mocy potrzebuję w życiu. To nie jest opowieść o sztuczkach magicznych, które kiedyś były, a dzisiaj nie ma. Bo nam się, my wszystko robimy tak strasznie literalnie. Wiara nie jest opisem historycznym, jak to wyglądało. Wiara jest opisem doświadczenia ludzi, którzy mierzą się w sobie z pytaniem, kim dla mnie jest Bóg. Zobaczcie, jeśli kiedykolwiek na tej ambonie, czy na jakiejkolwiek innej ambonie ktoś nam będzie mówił, jak żyć, to będzie sprzedawał swój pomysł na to. Ja nie wiem, jak żyć. Może ktoś z was lepiej wie, jak żyć. No każdy z nas ma swoją mądrość. I zadałbym po prostu zwykłe pytanie. Jak to robisz, że porzucasz swoją mądrość życia, a nie idziesz za nią, uczysz się, sprawdzasz, próbujesz uchwycić mądrości trochę od kogoś, tylko po to, żeby stawać się jeszcze mądrzejszą osobą w swoim życiu, która uczy się wybierać. Opowieść o wierze to jest opowieść o odkrywaniu i uczeniu się ufności swojej własnej mądrości, którą każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, ma. A nikt nam nie powie, jak żyć. Bo albo wtedy staniemy się zamordystycznymi dogmatykami, którzy będą siepać innych w koło, że nie żyją tak, albo będziemy wymagali od innych, żeby nam mówili, jak mają żyć, bo porzucimy samych siebie. Wiara jest o powrocie do siebie, o odnalezieniu siebie na nowo. Tak to jest trudne, dlatego czytamy ten pierwszy fragment. Tak to coś z nami robi, ale tym jest wiara. Ale wiara nie jest powiedzeniem, co się stanie z twoim życiem. Bo ja tego nie wiem i nikt tego nie wie. Tylko wiara jest tym ryzykiem, na które sobie pozwalamy, z którym się mierzymy. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to fragment Apokalipsy Jana. Złośliwi mówią, że Jan pisze ten fragment, w ogóle pisze Apokalipsę, jak jest młody, dlatego jest taki bardzo ostry. Jak sobie przypomnimy Apokalipsę, to tam są takie wizje zero-jedynkowe. Im ktoś jest młodszy, im bardziej ma takie doświadczenie duchowe w swoim życiu, tym bardziej staje się radykalny. Im bardziej lat nam przybywa, widzimy, że nie o to w tym idzie. I niektórzy z nas są w różnym miejscu swojego życia, może potrzebują posmakować takiego zamordyzmu duchowo-fideistycznego w tej czy w innej formie. Jan pisze w Apokalipsie, kiedy jest na wyspie Patmos. Patmos to dosłownie znaczy miejsce śmierci. Jest w więzieniu, pracuje w kopalni. Zabija go ciężka praca i holendarny upał. To nie jest miłe miejsce. To w ogóle nie ma nic wspólnego z sympatią do kogokolwiek. Jest w więzieniu. I kiedy tam jest w tym więzieniu i pisze, to zdaje sobie sprawę, że inaczej można byłoby powiedzieć, o co my byśmy prosili, gdybyśmy byli w takim miejscu. Uwolnij mnie, Panie. Jestem facetem wierzącym. Zrób coś w końcu. On w ogóle o to nie prosi. Wcale nie dlatego, że nie jest mu ciężko, albo ma taki hart ducha, bo nam się od razu wyjaśnia, a to taki zahartowany mężczyzna, wzorzec, topos, damy go na ołtarze. Nie. To był kruchy facet tak w ogóle. Tylko to był człowiek, który zdaje sobie sprawę, że słyszy słowo Boga w swoim życiu, które aż przemienia się w wizję. W taką wizję, która ma go zaprowadzić do doświadczenia wolności w lęku, który przeżywa. Takiej wolności, która staje się świadectwem życia z Bogiem. Oczywiście, że wyszedł i inaczej kończy życie, spokojniej. Ale to nie jest o pewności, jak będzie, tylko o takim doświadczeniu zaufania, że Bóg ze mną jest, że to zaufanie odsłania Janowi kolejne imię Boga. Bóg jest miłosierdziem, jest ze mną w tym miejscu. Jest, był i zawsze będzie. Zaufajcie temu. Bo jak pada, jak martwy, widząc Boga, to Bóg mu mówi, nie bój się. Tylko to jest takie tłumaczenie nasze. Krótko mówiąc, powiedzielibyśmy, bój się po swojemu, ale zaufaj, że ja teraz w tobie będę działał. Mnie się nie bój. I mojego działania w tym miejscu, w którym jesteś. Bój się, ale mnie się nie bój. Słyszycie, że to jest o czymś innym? O takim doświadczaniu Boga, który mnie szuka, który ze mną jest, ze mną wchodzi tam, gdzie jest ciemno. Ja naprawdę ten obraz będę przypominał wiele razy, bo nam się ciągle to źle kojarzy. Rzeczy mroczne w naszym życiu to nie są rzeczy złe. Każdy z nas ma jakiś mrok i rzeczy mroczne w moim życiu to nie są rzeczy złe. Że jakby wyszły na jaw, to ja bym takie czy inne świństwa zrobił. To jest utopia. Nie. Bo w tym cały jest ambaraz, żeby dwoje chciało naraz, jeśli już mamy być tacy dosłowni. To nie jest o tym. Rzeczy mroczne to są rzeczy dobre, które są w mroku. I one potrzebują światła, żeby przestały nas straszyć. Są różnego rodzaju tęsknotami i pragnieniami, które mieliśmy wrażenie, że są tak złe, tak niewłaściwe, że zepchnęliśmy je głęboko. A jak nie daj Boże, ktoś, kto mnie kocha, się o tym dowie. I dlatego mamy dzisiejszą uroczystość Miłosierdzia Bożego. To Bóg o tym wie. Wie o każdej ciemnej stronie twojej i mojej. Naprawdę wie. I paradoks tego polega na tym, nie, że mówi, tak nie jest. Nie, to się teraz weź ogarnij, tu jest ta lepsza strona ciebie. Tylko Bóg właśnie do tego miejsca w tobie i we mnie mówi, kocham cię. A teraz idź i o tym zaświadcz, że jesteś kochana, kochany, cała, cały. W tym miejscu, w którym jesteś. Pierwsi uczniowie świadczyli o tym, że doświadczenie spotkania Boga zawsze wnosi miłosierdzie. A jak wnosi miłosierdzie w moim życiu, to jestem posłany, żeby o tym spotkaniu Boga, który mnie kocha swoją miłością, której nie muszę się bać, mogę opowiadać drugiemu człowiekowi. Czyli co? Możesz żyć swoje życie. Zobaczcie, my sobie wyobrażamy, że jak ktoś nam powie, żyj swoje życie, to nam się wydaje, aha, czyli mam żyć tak, jak mi się nie chce robić tego czy tamtego, albo chce mi się robić coś, co jest niemoralne, albo nie chce mi się być religijnym, to mam tak żyć. Spróbuj, jeśli uważasz, że to jest to, czego pragniesz. Bo to nie jest prawda o nas. Tak samo jak prawdą nie jest to, że kogokolwiek z was kiedykolwiek zachęcam do tego, żebyście się rozeszli, żyjąc w związkach. Tylko kochali siebie jeszcze bardziej prawdziwą miłością. Dla niektórych z nas kochanie bardziej prawdziwą miłością to znaczy, że nie będę z kimś żył, bo ktoś jest chory. Chorym człowiekiem, z którym się nie da żyć. To nie jest o zametomowaniu czegokolwiek w imię Boga i Ojczyzny. Tylko to jest o doświadczeniu Boga, który przemienia moje rozumienie rzeczywistości. Zobaczcie, jakie to jest trudne i proste zarazem. Bo to nie jest opowiedziane, co mamy zrobić, tylko że możemy być w tym miejscu sobą. I to jest drugie dzisiejsze czytanie, które pisze nam Jan. A dzisiejsza Ewangelia zaczyna się, było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Dzisiaj słyszymy o pierwszym dniu tygodnia i o ósmym dniu tygodnia. W tej samej Ewangelii. Było to wieczorem owego pierwszego dnia. Pierwszy dzień ma nam, ponieważ pisze tą Ewangelię Jan, kiedy już jest w podeszłym wieku, ten sam, którego przed chwilą słyszeliśmy, pisze z pewnej perspektywy i chce opowiedzieć pewną mądrość, ukrywając ją w słowach. Pamiętajmy, jest bardzo dobrze wykształcony, zna perfekcyjnie grekę, bawi się słowami. Dlatego Ewangelia Jana jest w ogóle naszpikowana skojarzeniami, które bez takiego rozbierania i czytania powoli staje się po prostu albo obrazkiem, z którego nic nie rozumiemy, albo rzeczywistością, która zaprasza Ciebie i mnie do zaufania swojej intuicji, co jest dużo trudniejsze. Pierwszego dnia tygodnia Bóg stworzył niebo i ziemię. Pierwszego dnia tygodnia uczniowie są w tym samym miejscu, gdzie Bóg tworzy od nowa nowy świat, nową rzeczywistość i zaprasza uczniów, którzy są zalęknieni i zamknięci z obawy przed Żydami, ciągle jeszcze połączeni z judaizmem, bo mają przekonanie, że jak będą tacy systemowi regularni, to da im to spokój życia teraz i później, że w tym lęku spotykają się razem. Do takich ludzi przychodzi Pan. Kiedy przychodzi Pan do nich, pierwsze od czego zaczyna, mówi: pokój wam. Co to znaczy? Kiedy wchodzę w Twoje życie, ja jestem pokojem. Ja jestem pokojem Twojego życia. Nie, że masz być spokojny, tylko złap mnie za ręce. Ja jestem Twoim pokojem. To nie znaczy, że nie będzie wojen. Ja jestem pokojem. We mnie doświadczysz pokoju. Nie, że Ty będziesz spokojna, spokojny. Zobaczcie, nam się wszystko plącze. To ja jestem tym pokojem, którego pragniesz. Na tyle, na ile pozwolisz sobie, czytając tę Ewangelię, usłyszeć to, nadal się nie zmieni nasz lęk. Apostołowie, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się uczniowie, bo nagle poczuli się wolni, że nie muszą tego doświadczać w sobie, ale nadal się boją. Dlatego ujrzawszy Pana, Jezus do nich znowu mówi, jeszcze raz, pokój wam. Ja jestem pokojem. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Takich zalęknionych posyła dalej. Nigdy nie będziemy gotowi do tego, żeby mówić i świadczyć o miłosierdziu Boga. Nigdy. Na to nie da się być gotowym. To posłanie czyni ciebie i mnie gotowym. To, że czujemy taki rodzaj, to jest to? O to chodzi? Tak, to jest to? O to chodzi. Idź. Nic, tak, wystarczy. Wystarczy ci mądrości, która w twoim życiu jest, doświadczenia, wiary, którą dzisiaj masz. Wystarczy ci, żeby żyć. I to życie, jakie żyjesz, staje się świadectwem. To nie jest o akcjach katolickich, religijnych, z transparentami, takich czy innymi, marszach religijno-politycznych, co za koszmar. To nie jest o tym. To jest o głębokim w naszym życiu zaufania do życia, które wiedziemy, które nagle staje się świadectwem i znakiem zapytania dla innych, bo sami mamy znaki zapytania. Nie macie? Wiara jest pozwoleniem sobie na te znaki zapytania, które stają się świadectwem. Słyszycie to w tym tekście? Ten tekst jest o takiej zgodzie. O tym, że jeśli z tymi znakami zapytania idziemy, oto ja was posyłam. Idźcie. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, są mi zatrzymane. Bo kiedy ty i ja doświadczymy w sobie Boga, który kocha mnie całego, takiego, jakim jestem, to zacznę żyć swoje życie i pozwolę drugiemu człowiekowi żyć swoje życie. I inni będą mnie pytali: to ty tego człowieka olewasz? Nie chcesz go nawracać? A czego mam nawracać? Ja tego człowieka mam kochać, a to jest o czymś innym. Zobaczcie, wszyscy chcielibyśmy, żeby nie było wojny za granicą, nieopodal. Chcielibyśmy. Pierwsi chrześcijanie nigdy takich rzeczy nie chcieli. Pierwsi chrześcijanie nie chcieli, żeby nie było wojen, bo wojna jest częścią życia. Oni chcieli nauczyć się kochać w tej wojnie, bo wiedzieli, że kiedy uczą się kochać, wojny ustają. Ale nie znaczy, że jej nigdy nie będzie. Bo jak nie taka, to będzie inna. Jak nie z tym, to z innym. Jak nie w pracy, to w domu. Jak nie w domu, to w innym miejscu. Mamy uczyć się kochać, będąc w tym doświadczeniu. A kochając, zmienia się świat. My nie dlatego jesteśmy posłani, żeby czynić pokój na świecie. Idźcie i czyńcie pokój na świecie. tylko dlatego, że sam doświadczam w swoim życiu czegoś, co jest mega trudne. Bycia ukochanym ze wszystkim i uczę się tak patrzeć i kochać innych ludzi. To jest o tym. To zmienia świat. To jest opowieść o miłosierdziu. Nie ma innego miłosierdzia. I teraz pojawia się Tomasz, no, bo to mamy ten fragment. I nagle jeden z 12, zwany Didymos. Didymos znaczy dosłownie bliźniak. Bliźniak nie dlatego, że miał bliźniaka, bo nigdzie w piśmie, w żadnych apokryfach nie jest napisane o tym, że miał bliźniaka. Kiedy Jan używa tego słowa, to wiadomo, że tak go nazywano. Taką miał ksywkę. Ten Tomasz. Bliźniak. Dwa sposoby interpretacji. Pierwszy sposób interpretacji, Didymos, dlatego że bliźniak, dlatego że był bliźniaczo podobny do Pana. To był taki drugi Jezus. No nie, tak samo wyglądał, tak samo się zachowywał. Taki mega podobny do Niego. Dlatego miał ksywę bliźniak. O, bliźniak przyszedł. Ale drugie znaczenie, które też Jan w takim kontekście nam pozwala to zobaczyć, że on jest bliźniaczo podobny do ciebie i do mnie. I tylko wtedy, kiedy pozwolimy sobie zobaczyć, że ja jestem nim, on jest mną i że też mam wątpliwości, tak jak on, dopiero wtedy widzę swoje podobieństwo do Pana. Dlatego on używa tego słówka, bo ono jest tak wieloznaczne i ma to z nami zrobić, żebyśmy mieli to takie, widzieli to podobieństwo. Jestem podobny do Tomasza, bliźniaka. A, czy jestem podobny do Pana? W czym? W wątpliwościach. Co my słyszymy, słysząc o wątpliwościach Tomasza? Że są złe. Ktoś, kto w nas nie ma wątpliwości, staje się chorym dogmatykiem, który niszczy innych ludzi. Bo nam się wydaje, że jakbyśmy mieli pewność, to ta wiara stawałaby się żywa. Nie wiem, czy złapaliśmy to, zapaliście to w tym tekście, jak Jezus rozmawia z Tomaszem. Mówi: Tomaszu, zobacz, zobaczyłeś mnie i nadal wierzysz. Szczęśliwi są ci, którzy nie widzą. Naprawdę. Naprawdę jesteście szczęśliwi nie widząc, bo widzenie Pana czy niewidzenie, doświadczanie w ten czy w inny sposób nic nam nie da do wiary. Zobacz, Tomaszu, nadal jesteś zaproszony do wiary. Nie masz pewności, bo to niepewność sprawia, że jesteśmy bardziej wierzący. Tylko zaufanie do życia takiego, jakie ono jest, czyni nas świadkami wiary w życiu, w Pana, który tobie i mi przypomina, że jesteśmy dziećmi Ojca. Ja wiem, że dzisiaj jest strasznie naszpikowane to, no ale Jan nam jest dany w dzisiejszej Ewangelii. To jest o czymś takim. O tym, żebyśmy pozwolili sobie tego ósmego dnia, ósmy dzień, kiedy spotyka Tomasz Didymos Pana. Ósmy dzień znaczy nieskończoność. Dzień, który nigdy się nie kończy. Pozwolili sobie być sobą i mierzyli się w swoim życiu w zaufaniu, że Bóg takiego mnie kocha. Że wiara jest tym. I często ty i ja potrzebujemy w życiu to sprawdzić. Nie ma wiary bez sprawdzania. Nie da się nie sprawdzić tego, że jestem kochany. Jak chcesz wiedzieć, że jesteś kochana, kochany? Potrzebujemy dowodu. Wszyscy, tak jak tu stoimy i siedzimy. Każdy z nas. Tak samo przez Pana. Panie, pokaż mi, że mnie kochasz takiego, jakim jestem. A kiedy doświadczam tego, że taki jestem, wtedy uczę się granic swoich i drugiego człowieka. No i mamy psychologię rozwojową. Już mówiąc tak najprościej. Takie to jest takie mądre, zobaczcie. Opowieść o życiu duchowym twoim i moim to nie jest o tym, jak żyć, na kogo głosować, jak chodzić do kościoła czy nie. Tylko opowieść o życiu w wierze to jest opowieść o wyruszeniu w przygodę odnajdywania Pana zawsze. Tam, gdzie Go szukam, tam, gdzie mam wątpliwości. Pozwoleniu sobie być sobą i sprawdzaniu. Pozwól sobie sprawdzać. Zobacz, nadal wierzysz. Sprawdziłeś, sprawdziłaś. Nadal wierzysz. To nie sprawiło, że jesteśmy już bardziej pewni. Tylko nadal wierzymy. Prośmy dzisiaj naszego Pana nie tyle, żeby rozwiał nasze wątpliwości, tylko żebyśmy zobaczyli, że wiara to nie jest lojalność względem religii czy kościoła, tylko wiara i całe chrześcijaństwo jest zaproszeniem do tego, żebym odkrywał i odkrył, że Bóg kocha grzesznika, że umiera za grzesznika. Wcale nie dla tych, którzy się nawracają, tylko za każdego. I nie za nawróconych, tylko za każdego. I dopóki tego nie odkryjemy, że ze swoim życiem możemy zrobić wszystko, zobaczcie, ta wiara nas nie karmi, bo staje się religią i zabobonami, w której ciągle chcemy być zdrowi, nie mieć nowotworu. Też nie chcę mieć nowotworu. U mnie wszyscy w rodzinie na nowotwór zmarli, ludzie. Prawdopodobieństwo, że ja tak skończę, jest... No wiem, czym jest genetyka, rozumiem, czym to jest. Ja się nie modlę o to, żeby nie mieć nowotworu. Nie chcę go mieć. Ja się modlę o to, żebym badania robił, bo mi się nie chce. Słyszycie to w swoim życiu? Nie chce mi się tego robić. A mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby być bardziej zaopiekowanymi względem siebie, względem drugiego człowieka. No to korzystajmy z tego. Wiara jest zaufaniem, że mądrość w życiu, którą mam, wystarczy do tego, żeby odkrywać w nim Boga takiego, jakim On jest, a nie takim, za jakim tęsknię, bo takiego nie ma. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. I Bóg do tego ciebie i mnie prowadzi, żebyśmy odkryli, że Jego drugie imię to miłosierdzie.